W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, którym jest profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny. Dużo w pierwszej części naszej rozmowy słów na temat problemów, z jakimi musimy się mierzyć, czy tego chcemy, czy nie, i problemów, z jakich znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy o to, czy powinniśmy się za to obwiniać, czy nie. To myślę, że tutaj akurat miejsca na tę dyskusję za dużo nie ma, bo to jest jeszcze odrębna kwestia, bo jakby nie chciałabym, żeby po tej naszej dzisiejszej rozmowie, po dzisiejszych rozmowach była jakby taka refleksja, że tutaj zarzucamy słuchaczom, że jedzą mięso, albo że robią zakupy w sposób nieprzemyślany. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby myśleć o tym, jak dostarczamy sobie żywności i jakie nasze wybory konsumenckie mają wpływ na skalę globalną, ale oczywiście ten wpływ na skalę globalną mają nie tylko konsumenci, ale chociażby producenci. To też jest jeszcze odrębna sprawa, odrębny problem. Więc przejdźmy teraz do tych pozytywnych stron i wątków naszej rozmowy, czyli rozwiązania. Co możemy zrobić, żeby choć trochę przynajmniej załagodzić tę sytuację i żeby znaleźć rozwiązania, które rzeczywiście pomogą nam wyjść z tego impasu, z tego ciasnego pomieszczenia, o którym pan profesor wspominał przed kilkoma minutami. Pierwsze rozwiązanie, na którym chciałabym się skupić, jest bardzo takie, może nie tyle kontrowersyjne, ale co intrygujące. Zyskuje na popularności, ale nie jest jeszcze popularne, czyli mięso komórkowe, mięso syntetyczne, produkowane w laboratorium. Brzmi trochę absurdalnie, może trochę przerażająco, ale zacznijmy od początku. Na czym polega produkcja takiego mięsa?
Tak naprawdę to polega ona na spełnieniu postulatu Winstona Churchilla, który był dosyć niesamowitym wizjonerem. Niegdyś napisał w jednym ze swoich esejów, iż powinniśmy porzucić absurdalną produkcję, hodowlę kurczaków tylko po to, aby uzyskać z nich jakąś część w celach spożywczych, na przykład pierś albo skrzydełko, na korzyść hodowli tych części w specjalnej pożywce. No oczywiście dzisiaj doświadczenia związane z hodowlą komórkową w celach naukowych czy biomedycznych, ale też doświadczenia związane z medycyną regeneracyjną, gdzie hoduje się całe tkanki, na przykład tkankę skórną, pozwalają na to, aby realnie móc wyprodukować mięso zwierzęce na cele spożywcze, ale bez takiego udziału zwierząt, jak obecnie, czyli pozaustrojowo, poza zwierzęciem. Pani redaktor, zresztą jak wiele osób, nazwała to mięso syntetycznym, ale ja się do końca nie zgodzę z poglądem, że możemy je nazywać właśnie w ten sposób, czyli że jest to jakiś produkt sztuczny, bo tak naprawdę w całym tym procesie produkcji mięsa pozaustrojowego, mięsa komórkowego, chodzi o to, aby odtworzyć fizjologiczny proces wzrostu mięśnia z komórkami mięśniowymi, ale też innymi, jak komórki tłuszczowe czy komórki śródbłonka, które tworzą ten drobny system naczyń krwionośnych w tkance mięśniowej, który normalnie zachodzi w zwierzęciu, tylko poza nim. Dotychczas przede wszystkim w warunkach laboratoryjnych, ale docelowo w warunkach przemysłowych bioreaktorów. Czyli w praktyce chodzi o to, aby hodować komórki, które pierwotnie pozyskaliśmy od zwierząt, a pozyskaliśmy w taki sposób, że wykonaliśmy biopsję, tak jak wykonujemy biopsję po to, aby pobrać fragment tkanki od człowieka na cele na przykład analizy histologicznej, by sprawdzić, czy jest ona zmieniona w kierunku na przykład nowotworowym, czy też i nie. Tylko w przypadku tego procesu produkcyjnego, o którym mówimy, pobieramy ten fragment tkanki mięśniowej tylko po to, aby wyizolować specjalne grupy komórek, które nazywamy macierzystymi. To są komórki, które w warunkach już pozaustrojowych możemy namnożyć, ale co więcej, możemy zacząć je różnicować w kierunku określonych typów, na przykład komórek właśnie dojrzałych, mięśniowych, które będą tworzyć włókna. To są komórki, które są u zwierząt i służą chociażby regeneracji właśnie. A więc jeżeli nasz mięsień ulegnie uszkodzeniu, to on się będzie regenerować dzięki temu, że występują w nim komórki macierzyste. My te komórki macierzyste od zwierząt pobieramy, na dalej, już poza zwierzęciem, zwiększamy ich liczbę, na przykład miliardów, albo jeszcze do większej liczby, a następnie zaczynamy różnicować. Już wszystko dzieje się poza organizmem, tak aby strukturyzować te komórki w formę tkanki, która smakiem, fakturą i teksturą ma odpowiadać mięsu, które jest normalnie dzisiaj uzyskiwane bezpośrednio od zwierzęcia metodami rzeźnymi. Proszę zobaczyć, że pani redaktor powiedziała, to może być nawet ciekawe, fascynujące. No właśnie, mało osób jest zainteresowanych, by prześledzić od początku do końca, jak produkowana jest wieprzowina albo wołowina, prawda? Jako konsumenci chcemy wiedzieć jedynie, gdzie możemy ją kupić i w jakiej cenie. Ale nie chcemy tak naprawdę śledzić tego procesu rzeźnego. O tym nie chcemy słyszeć. Natomiast w przypadku takiego mięsa, o którym teraz właśnie zaczynamy rozmawiać, potencjalnie konsument mógłby bardzo chcieć wiedzieć, jak przebiega ten proces. Co więcej, mógłby być on dla niego właśnie fascynujący, bo bardzo naukowy i czerpiący tak naprawdę z dekad doświadczeń związanych z hodowlą komórkową. Ale w medycynie niekiedy jest tak, że pobieramy krew od pacjenta po to, by wyizolować jego limfocyty, które poza jego ustrojem namnażamy do bardzo dużych liczb, do dużej liczby, by ponownie te już namnożone w warunkach laboratoryjnych limfocyty podać pacjentowi z powrotem, tylko w dużej liczbie. Czy te limfocyty nazwalibyśmy syntetycznymi? No nie, prawda? I tak samo myślę, że mięsa komórkowego syntetycznym nie powinniśmy nazywać. Zresztą w ten sposób nie chcą nazywać je instytucje, które zajmują się wprowadzaniem produktów żywnościowych na rynki, czy to amerykański, czy europejski, raczej tendencja jest do tego, by nazywać je po prostu mięsem. Tylko mięsem, które jest pozbawione także i cierpienia zwierząt i prawdopodobnie jego produkcja, czy wręcz dzisiaj mamy na to konkretne dane, która jest związana z mniejszym problemem, czy wpływem produkcji na środowisko.
A jak wygląda udział obecnie tego typu mięsa w rynku i na jakim etapie jest właśnie produkowanie tego typu żywności? Bo słyszymy o tym, że są firmy, są startupy, które się tym zajmują. Niedawno bardzo popularnym newsem był ten mówiący o tym, że Bill Gates także inwestuje w produkcję właśnie tego typu mięsa. Co chwilę słyszymy o tych nowinkach, ale no, chyba droga do tego, żeby takie mięso rzeczywiście zastępowało na sklepowych półkach mięso produkowane w sposób tradycyjny, jaki znamy teraz, dotychczas. No, ta droga jest, pewnie będzie bardzo długa i to będzie na to chociażby wpływały, no, na przykład koszty produkcji, bo podejrzewam, że to jest też pewnie teraz zapalna taka kwestia, bardzo, bardzo kosztowna. Czy jest szansa na to, że to mięso rzeczywiście w przyszłości będzie jakby podstawowym źródłem mięsa zwierzęcego?
Myślę, że w XXI wieku tak, natomiast nie stanie się to na przestrzeni następnych lat i na pewno nie stanie się nagle w nocy z poniedziałku na wtorek, chociaż niekiedy w niektórych materiałach prasowych można było wyczytać takie wizje. Te wizje były raczej dźwignią marketingową dla w ogóle samej idei mięsa komórkowego. Przez dłuższy czas, myślę tu o okresie następnych dwóch dekad, mięso komórkowe, gdy zacznie trafiać na rynek, będzie raczej towarzyszem mięsa produkowanego konwencjonalnie, zwiększając swój udział w systematyczny sposób. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coraz większe zainteresowanie globalnych producentów mięsa właśnie tego typu technologią. I oczywiście to może się wielu ludziom nie podobać, bo znowu mówimy tu o dużych koncernach żywnościowych, ale prawdę mówiąc, to realnie, spoglądając na sytuację, bez udziału tych największych graczy niczego nie zmienimy. Oni muszą tym być zainteresowani, gdyż posiadają globalne kanały dystrybucji, posiadają też zaplecze finansowe, by móc spopularyzować produkt. Produkt, który może być korzystny nie tylko z etycznego punktu widzenia, no, ale też bardzo korzystny z punktu widzenia środowiskowego, czy nawet celów zdrowia publicznego. No, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Więc chociażby brazylijski JBS, który jest gigantem produkcji drobiu, wieprzowiny, jest zarazem największym eksporterem wołowiny i jagnięciny, niedawno wykupił większość udziałów hiszpańskiej firmy, która się nazywa Biotech Foods, i przeznaczył 100 milionów dolarów, by stworzyć centrum badawczo-rozwojowe mające wprowadzić mięso in vitro na rynek w Brazylii. Proszę zobaczyć, co dzieje się w Europie. Coraz częściej duże sieci marketów rezygnują z mięsa, z wołowiny właśnie produkowanej przez koncern JBS z uwagi na to, że wołowina ta powstaje kosztem Puszczy Amazońskiej, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Dlatego też JBS bardzo chciałby pewnej zmiany, modyfikacji w kierunku czegoś, co będzie po prostu dla konsumenta świadomego coraz bardziej akceptowalne. Ale nie będzie to produkt, który wywoła rewolucję, jeżeli chodzi o samą dietę. Bo tu nie mówimy o tym, by zrezygnować z mięsa. Chodzi o to tylko, żeby jeść mięso wyprodukowane w inny sposób. W praktyce, jeżeli chcielibyśmy dzisiaj kosztować takiego mięsa, to powinniśmy polecieć do Singapuru, bo tam w grudniu 2020 roku Agencja Żywności dopuściła pozaustrojowo produkowane drobiowe nuggetsy amerykańskiej firmy Eat Just. Od tego czasu zresztą agencja ta w Singapurze pozwoliła na wprowadzenie kolejnych produktów tego typu, produktów drobiowych, chociażby mięsa z piersi, kurczaka, ale firma Eat Just tak naprawdę zaczęła starać się o autoryzację na rynku singapurskim, będąc sfrustrowana długim procesem legislacyjnym mającym miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo część firm amerykańskich chciała już prowadzić swoje prototypy mięsa pozaustrojowego na amerykański rynek. I wtedy powstało pytanie, co z tymi produktami zrobić, skoro nie ma dla nich prawa. Prawo trzeba stworzyć. Prawo to miało być stworzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Jest w praktyce tworzone dziś we współpracy z Departamentem Rolnictwa. Agencja Żywności i Leków zajmuje się tą częścią związaną ze standaryzacją produkcji, bo tu nie może być wolnej Amerykanki, każdy będzie robił to jak chce, tylko musi być protokół, wobec którego ta produkcja musi przebiegać dla bezpieczeństwa oczywiście konsumenta, a Departament Rolnictwa zajmuje się częścią związaną z dystrybucją, etykietowaniem tego typu produktów. I tutaj istnieje zgoda, że tego typu produkty będą nazywane mięsem. Wprost. Także na przestrzeni następnych lat możemy oczekiwać, że produkty te pojawią się na dużym rynku, rynku amerykańskim. Również Chiny chcą to mięso wprowadzać. Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi w Chinach opublikowało niedawno 5-letni plan dla rolnictwa i w nim znalazło się również mięso in vitro. Jest coraz więcej też i środków państwowych w Chinach przeznaczanych na jego wdrożenie. Dzieje się to również na terenie Unii Europejskiej, gdzie firmy zainteresowane wprowadzeniem tego typu produktu na rynek powołały pod koniec zeszłego roku koalicję na rzecz rolnictwa komórkowego, jak to ładnie nazwano, która to będzie reprezentantem właśnie w procesie legislacyjnym. Jak on będzie u nas przebiegać w Europie? Otóż urzędem, który będzie oceniać jakość i bezpieczeństwo tych produktów, będzie Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i będzie on działał zgodnie z prawem unijnym dotyczącym nowej żywności. I przede wszystkim eksperci tego urzędu będą zwracać uwagę na to, czy produkt, który miałby w ten sposób zostać uzyskany i trafi na nasz talerz, będzie faktycznie ekwiwalentem produktu, który dzisiaj uzyskujemy w sposób konwencjonalny. Jeżeli chodzi o skład odżywczy, jeżeli chodzi o zawartość, no, chociażby białka, ale też poszczególnych witamin, bo musi być tym ekwiwalentem, jeżeli nie miałby być w jakiś sposób dodatkowo oznaczany dla konsumenta miałby być traktowany po prostu tak jak mięso. I drugim aspektem, który będzie brany pod uwagę, to samo bezpieczeństwo produkcji. Jak ta produkcja będzie przebiegała? Jakie będą standardy, które firmy będą musiały spełnić? Szacuje się, że ten proces na terenie Unii Europejskiej oceny zajmie następne 2 lata. Następnie oczywiście, jeżeli rekomendacja byłaby pozytywna, potrzeba decyzji ze strony Komisji Europejskiej, co może zająć też trochę czasu, natomiast myślę, że na przestrzeni następnych lat możemy spodziewać się, że te produkty również na terenie Europy się pojawią. Pierwotnie będą dostępne raczej dla tych, którzy mają grubszy portfel, ale inwestycje ze strony dużych producentów mięsa na pewno będą te koszta obniżać docelowo przynajmniej do poziomu produkcji konwencjonalnej. Jeżeli byśmy jednak zaczęli traktować koszty środowiskowe związane z produkcją rolniczą poważnie i uwzględniali je w cenie produktu, to moglibyśmy uzyskać sytuację, w której to mięso produkowane komórkowo byłoby tańsze niż konwencjonalne, które jest dla środowiska bardziej obciążające. Dzisiaj mamy dane, które uzyskano z realnych, rzeczywistych linii produkcji mięsa in vitro, bo mamy już tyle firm, które tym się zajmują, rozwijają linie przemysłowe produkcji, by móc się o nie oprzeć. I tak chociażby kiedy porównamy produkcję wołowiny w sposób konwencjonalny do tej wołowiny, która jest uzyskiwana metodami, można było powiedzieć, bardziej naukowymi, to wołowina pozaustrojowa, jej produkcja wiąże się z ponad 90% ograniczeniem wykorzystania powierzchni ziemi, niemal 80% zmniejszeniem śladu wodnego, czyli całego tego udziału wody, którą musimy przeznaczyć, żeby w ogóle uzyskać produkt spożywczy, począwszy od chociażby upraw roślin w celach produkcji paszy i łącznie z ponad 90% spadkiem wpływu na klimat. A przecież w przyszłości może być tylko lepiej, bo technologia mięsa pozaustrojowego będzie podlegać dalszej optymalizacji, chociażby pod względem eksploatacji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, pod względem recyklingu wody w produkcji, a zatem wpisuje się ona bardzo dobrze w strategię, która się nazywa od pola do stołu, farm to fork, która jest jednym z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, mającego przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez kraje Unii do 2050 roku.
Jeśli chodzi o produkcję mięsa komórkowego, mięsa in vitro, jest jeszcze trochę wątków, które chciałabym poruszyć, ale niestety czas nam na to nie pozwala. A chociażby jednym z takich wątków jest też kwestia tego, czy na ile mięso, takie mięso jest zdrowe, bądź może być zdrowsze. Domyślam się, że raczej ta druga kwestia, czyli może być zdrowsze, bo wydaje mi się, że chyba też udałoby się, produkując mięso w ten sposób na szeroką skalę, uniknąć tych problemów, które generują obecnie na przykład kwestie związane z antybiotykami, którymi karmi się zwierzęta. I też całe spektrum problemów, które generuje chociażby to zjawisko. Ale tutaj pozwolę jakby zawiesić tutaj ten wątek na tej mojej opinii, bo chciałabym też przejść do podsumowania krótkiego tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. I tak na koniec, w ramach podsumowania, jakiego podejścia do żywienia życzy pan sobie i jakie zmiany chciałby pan obserwować za kilkanaście lat?
Przede wszystkim chciałbym, aby konsumenci byli coraz bardziej świadomi tego, że to, co jest na ich talerzu, tak naprawdę jest globalnie powiązane poprzez system naczyń. Niekiedy niektóre te naczynia znajdują się bardzo daleko od miejsca, w którym spożywamy posiłek, ale cały ten system ma bardzo duży wpływ na środowisko i zasadniczo nie możemy funkcjonować na planecie bez wpływu na środowisko. Chodzi o to, aby minimalizować ten szkodliwy wpływ dla naszego dobra. Nie po to, by chronić ślimaczki czy jakieś rzadkie gatunki ryb, tylko po to, żeby chronić nas jako ludzi. I zmiany, musimy zdać sobie sprawę, że zmiany środowiskowe, zmiany naszego funkcjonowania, zmiany też produkcji żywności, to jest tak naprawdę coś, co obserwujemy przez cały czas, tylko wydaje nam się, że nie ma to miejsca, bo patrzymy w bardzo krótkich perspektywach czasowych. A więc bądźmy otwarci na zmiany, tego bym sobie bardzo życzył, bo proszę spojrzeć, że dla na przykład mieszkańca Mezoameryki sprzed 10 tysięcy lat wizja hodowania kukurydzy z czegoś w zasadzie, co wtedy wyglądało jak trawa z 12 twardymi ziarenkami i o ziemniaczanym smaku, no byłoby zupełnym absurdem. Tak? Mieszkaniec Mezopotamii pewnie zaniósłby się śmiechem, gdybyśmy powiedzieli, że potomkowie Turów będą w przyszłości produkować pod nasze dyktando megalitr mleka i megatony mięsa. Także człowiek zmienia środowisko, w którym występuje, zmienia swój świat. Chodzi o to, by zmieniał go w mądry sposób i by zrozumiał, że ochrona środowiska i ochrona klimatu dotyczy tak naprawdę ochrony następnych pokoleń. Czyli tak naprawdę też i naszych dzieci, wielu z nas ma dzieci, może pomyśleć, jak będzie wyglądał ten świat w 2050-60 roku i dzieci tych dzieci, czyli naszych wnuków. I być może wtedy łatwiej jest zrozumieć ten kontekst przedziałów czasowych, bo niekiedy, gdy mówię o 2050 roku, to wydaje nam się, że to są jakieś bardzo odległe czasy. Ale przecież możemy policzyć, ile my będziemy mieć lat, jeżeli dożyjemy tego roku, ale przede wszystkim ile lat mogą mieć nasze dzieci. To wcale nie tak wiele, prawda? Już wtedy się wydaje, nie tak bardzo odlegle. Więc żyjmy współcześnie, ale myślmy do przodu i myślmy długofalowo. Przede wszystkim życzyłbym sobie tej świadomości wśród decydentów, bo to oni będą podejmować istotne dla nas wszystkich decyzje. No niestety nie jest tak, że jesteśmy w dobrym momencie na te decyzje, bo mamy cały czas brak pewnej stabilności. Najpierw pandemia, teraz wojna w Ukrainie, która ma globalne znaczenie. To wszystko nie napawa optymizmem i obawiam się niestety, że summa summarum będziemy na tym raczej tracić, a nie zyskiwać.
Ale oczywiście trzymajmy się jednak tych idei, tych innowacji, które mogą chociażby w jakimś stopniu pomóc załagodzić przynajmniej część szkodliwych skutków, negatywnych skutków decyzji podejmowanych na przestrzeni minionych pokoleń. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, biolog środowiskowy i medyczny, a także popularyzator nauki. Bardzo serdecznie dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i smacznego Państwu życzę.
Dziękuję, dziękuję bardzo w imieniu swoim i słuchaczy, a słuchaczy zapraszam na dalszą część audycji. Zaraz po serwisie informacyjnym wrócimy do rozmów na temat wyzwań związanych z żywnością.